Witamy Państwa w kolejnym programie interwencyjnym po stronie prawdy. Adam Ślusarski. Szanowni Państwo, znajdujemy się w Sandomierzu na rynku hurtowym, popularnie mówiąc na giełdzie w Sandomierzu. Chcemy mówić o sandomierskiej kiszce. Tak miejscowi określają to, z czym mają obecnie do czynienia. Ten program dotyczy nie tylko rolników, nie tylko kupujących i sprzedających. Dotyczy każdego z nas, który spożywa płody rolne. O tym, skąd one są, dlaczego są tak tanie, a z drugiej strony na naszych stołach takie drogie. O tym wszystkim chcemy rozmawiać w naszym dzisiejszym programie. Zapraszam. Rozmawiamy z uczestnikami naszego dzisiejszego programu. Pan Waldemar Maruszczak, były radny powiatowy powiatu Sandomierz, stały bywalec tutejszej giełdy. Dlaczego pan tutaj stale przebywa?
Szanowni Państwo, jesteśmy na giełdzie sandomierskiej. Giełdzie jednej, która jeszcze parę lat temu miała największe obroty, jeżeli chodzi o owoce, warzywa. Giełda sandomierska, mówi się, że to jest tylko giełda w Sandomierzu. To nie jest giełda. Od Krakowa do Lublina, do Rzeszowa, wszyscy przyjeżdżali tutaj, bo tu były największe obroty. Może by nie była największa, jeżeli chodzi o obszar, ale ważne były obroty. Ten tytuł, który był wcześniej, Kiszka, jeżeli chodzi o owoce, warzywa, wiąże się z tym, że ta giełda sukcesywnie umiera. Tak jak będą umierali też i gospodarstwa rolne. Rolnicy stoją tutaj po 2-3 dni i od początku sezonu ceny są bardzo niskie. Ceny są wręcz uwłaczające, jeżeli chodzi o życie na godnym, godziwym poziomie. Na każdym kroku, jakikolwiek owoc, który by nie wziął w tym roku, może z wyjątkiem moreli, bo moreli nie było, ale pozostałe owoce i warzywa, od rzodkiewki, sałaty, kapusty, kalafiora, pomidora, ogórka, jabłka, śliwki, wszystkie owoce, które to są i warzywa, są bardzo tanie. Ja powiem tylko jeden przykład. Sprzed 3 dni też tu byłem na giełdzie, sprzedawałem i stał koło mnie młody mężczyzna z kalafiorem. Stał i sprzedał tych kalafiorów może ze 20 po 60 groszy. I mówi tak, żeby załadować ten samochód tym kalafiorem, jeszcze 100 zł wydałem, żeby mi pomogli załadować, ale zrzucić go, bo muszę go zrzucić, już zrzucę go sam. Niech to świadczy, jak to wygląda. Jeszcze ten rolnik musiał dopłacić do tego kalafiora i pojechał do domu. A gdzie opłata, gdzie jakiś posiłek, gdzie czas jego dniówki, co by mógłby normalnie uczestniczyć, pracować w gospodarstwie, to on tutaj stoi i jeszcze nie może tego towaru sprzedać. Dojrze tanio, to jeszcze go nie może sprzedać.
Panie Waldemarze, przeciętny widz, przeciętny Polak nie ma do czynienia z tą sytuacją. On nie widzi tego, po jakich cenach ludzie, rolnicy sprzedają. Mówił pan kalafior po 60 groszy. Inne warzywa, owoce po jakich były cenach sprzedawane?
Szanowni Państwo, gdyby dzisiaj tu przejść, praktycznie ceny zaczynają się od złotówki. Co się nie rozmawia, to ludzie mówią złotówkę. Pomidor, śliwka, ale to jest cena, która wywoławcza. Rolnik mówi złotówkę, śliwkę, ale on tej ceny nie dostanie. Przychodzi, jak on stoi tu ileś tam godzin, to tylko patrzy, żeby podeszedł kupiec. Sprzedaje ją za 60 groszy, 70, bo jak już kupiec odejdzie, to drugiego nie ma. Kapusta 50 groszy, przykładowo, jak się mówi, pomidor złotówka i mniej, ogórek złotówka i ten malutki, króciutki, jak jest deszcz. O teraz, jak było deszcz, no to będzie złoty 50, a tak to też złotówka. Ceny są naprawdę bardzo małe, no ale już takim przykładem, no chociażby ta kapusta, potężna kapusta 50 groszy. Mówimy teraz tutaj generalnie, wszyscy mówią, że rolnicy tutaj mają coraz ciężej, ale szanowni Państwo, będzie coraz ciężej też idzie indziej, będzie ciężej w mieście, to się tylko kwestia czasu. Rolnik nie zarobi, nie kupi chleba, nie kupi więcej materiału budowlanego, nie kupi traktoru, to wszystko później dalej przejdzie. To za pół roku będzie to widać na każdym kroku, w każdej innej branży, także w mieście. Mówimy o tym dobrze, bo w mieście tak czasami jak słyszę, ktoś mówi, że a ja to płacę na rynku pomidora 4 zł. No może i płaci 4 zł, ale tu na rynku w Sandomierzu ten pomidor kosztuje złotówkę.
Czyli panie Waldemarze, wyjaśnijmy tym, którzy mogą nie rozumieć. Giełda to miejsce, gdzie sprzedaje się hurtowo. Rynek w mieście to już jest detal i sklepik to też detal. Jak się kształtują te ceny i dlaczego na tym detalu troszeczkę jest już drożej? Tam sprzedają bezpośrednio producenci, bezpośrednio rolnicy mają szansę, że sprzedadzą po trochę więcej, tak?
Znaczy generalnie rzecz biorąc, rolników na detalu sprzedaje tam mało, bardzo mało. Generalnie to się zmieniło, jak te duże sklepy powstały. Jak kiedyś jeszcze ten rynek, jak byłem, dużo małych sklepów. Ci, co mieli małe sklepy, przyjeżdżali tu i kupowali ten towar, bo potrzebowali. W tej chwili coraz więcej tych sklepów, ja też rozmawiam z tymi ludźmi. Dlaczego oni, ja bym ci mówił więcej, no i zapłacił i więcej byśmy mogli i kupił od ciebie, ale ja, słuchaj, nie mogę sprzedać w tym sklepie. Koło mnie jeden market, drugi market, ja mam obroty małe i to wszystko się wiąże.
A w markecie pomidory z Hiszpanii?
A w markecie pomidory z zagranicy, dokładnie. I jakoś, a tam się opłaci, wiadomo, że jest inny klimat, inne jakieś są, państwo inaczej podchodzi do rolnika i market inaczej to. I market zabija te małe sklepy nie kupują u nas i to się dalej ciągnie i kończy się na tym rolniku na samym dole.
I zaczyna się sandomierska kiszka.
I zaczyna się sandomierska kiszka. Ja to nie wiem, czy to sandomierska kiszka, to będzie sandomierska też i bieda. To później pójdzie dalej ta bieda. To nie jest dobrze. I najprościej będzie zobaczyć, ile węgla będzie mniej ludzie kupią na zimę. To jest taki element, bo tu jak się warzywa produkowało, to później kupowało się węgiel, żeby na zimę następne trzymać, żeby później było można następne warzywa na wiosnę produkować. A będzie ciężko.
Dziękuję, mówił pan Waldemar Maruszczak. Proszę państwa, czy jesteście już przekonani o tym, że ta sytuacja tych ludzi prędzej czy później odbije się również na waszej sytuacji, na tym, po jakich cenach będziecie sprzedawać swoje towary przemysłowe w mieście? Czy utrzyma się sklep w mieście, fryzjer i wiele innych usług, jeśli nie będzie miał kto z niego korzystać, bo po prostu nie będzie ich na to stać? Zostańcie państwo z nami, aby poznać kolejne aspekty tej trudnej sytuacji. Na program przybył pan poseł Krzysztof Lipiec, Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, ta trudna sytuacja tutaj na tej giełdzie jest od bardzo wielu już lat. Z programem interwencyjnym tego typu byliśmy tutaj już dwukrotnie, reportaże robiliśmy również dwukrotnie i wiele różnych wypowiedzi tutaj było od bardzo wielu lat na ten temat. Tyle lat minęło, a nic się jednak nie zmieniło. Panie pośle, jaka może być tego przyczyna?
No przede wszystkim brak dobrej politycznej woli ze strony rządzących. To nie może tak być, żeby rolników, sadowników rzucić na głębokie wody wolnego rynku i powiedzieć radźcie sobie sami, bo to rzeczywiście sytuacja jest nie do uchwycenia i nie do obronienia się przez tę grupę społeczną, która odgrywa wbrew pozorom jednak ważną rolę w narodowej gospodarce. Inni sobie z tym poradzili. Myślę tutaj przede wszystkim o krajach starej Unii, które umieją korzystać w sposób właściwy ze wspólnej polityki rolnej, do której Polska wraz z akcesją też przystąpiła. Niestety brak skutecznych działań rządu, przede wszystkim na brukselskich salonach, no jest dzisiaj efektem tego, że rolnicy, sadownicy wiążą ledwo co koniec z końcem. Wszystkie rynki produkcji rolniczej uległy załamaniu. Rolnicy produkują poniżej kosztów i to jest rzecz nie do wytrzymania. Państwo powinno w tej materii z całą pewnością interweniować. Przede wszystkim bardzo skutecznie zabiegać o interesy polskiego rolnictwa na salonach brukselskich. Prawo i Sprawiedliwość, rząd Jarosława Kaczyńskiego dał temu dowód. Były problemy z owocami miękkimi. Okazało się, że można było w Brukseli wywalczyć zaporowe cło na tanie owoce sprowadzane z zagranicy. Można było objąć dopłatami bezpośrednimi producentów owoców miękkich. Dzisiaj tak się nie dzieje i to jest rzecz najbardziej temu wszystkiemu niegodna. Polski rząd nie lubi rolników, to trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, albowiem oni też mają słabe możliwości zawalczenia o swoje sprawy. No tu przed chwileczką też była mowa o tym, jak mogą sobie rolnicy radzić na polskim rynku, jeżeli w polskich sklepach, w miastach mamy zalew tanich owoców sprowadzanych z zagranicy, takich owoców, które w krajach, skąd one pochodzą, są wysoko dotowane przez państwo, przez Unię Europejską i takiej konkurencji nikt nie wytrzyma. Ba, trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, rząd Donalda Tuska od dawien dawna obiecywał to, że dopłaty bezpośrednie dla polskich rolników będą zrównane z dopłatami w krajach starej Unii Europejskiej i tak się nie stało. Z nowych okresów programowania cały czas ulegają odroczeniu tego typu płatności, tak aby je zrównać na poziomie starej Unii. I to bardzo wyraźnie widać, że rząd po prostu nie potrafi skutecznie zadbać o interesy polskiej wsi na brukselskich salonach. To trzeba sobie wyraźnie podkreślać. To są brukselskie salony. Dzisiaj ci, którzy odpowiadają za polskie rolnictwo, mam przede wszystkim na myśli ministra rolnictwa, najbardziej uradowany jest wtedy, kiedy w Brukseli otrzyma jak najwięcej poklepań od swoich kolegów, którzy decydują i mają wpływ na kształt wspólnej polityki rolnej. Nie, tam trzeba wyraźnie, jasno i stanowczo podkreślać polski narodowy interes, brać przykład z tych, którzy umieją skutecznie dbać o swoją narodową gospodarkę, o narodowe rolnictwo. I jestem przekonany, że to można zrobić. Można zrobić, ale trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć również, że nastąpił czas na zmiany, trzeba postawić na nowych ludzi, ludzi sprawdzonych, którzy potrafią zadbać o polskie rolnictwo.
Dziękuję, mówił pan poseł Krzysztof Lipiec. Szanowni państwo, czas postawić na nowych ludzi, na ludzi sprawdzonych. Oby się tacy znaleźli i obyśmy my ich umieli rozpoznać, dostrzec i dać im swoje poparcie. Zapraszam państwa do kolejnych minut naszego programu, by przedstawić tę sytuację, którą, jak wspomnieliśmy na samym początku, dotyczy nie tylko tych ludzi, którzy tutaj są, ale każdego z nas. Pan Grzegorz Socha, kolejny z naszych rozmówców. Pan jest sadownikiem.
Uwaga. Tak, jestem sadownikiem wiśniowym. Proszę państwa, ten rok to słowo kiszka, to jest mało powiedziane. Być może w tym roku sadownicy nawet nie będą mieli pieniędzy, żeby tą kiszkę kupić, żeby coś zjeść. Proszę państwa, ceny owoców miękkich to jest tragedia. Czarna porzeczka 35 groszy. Wiśnie 90 groszy do złotych 20. I uwaga, może nie do uwierzenia. Obecnie ceny jabłek w skupie są po 15 groszy. Nie wiem, czy mieszkańcy miast są świadomi, że to taka jest właśnie tutaj cena. Ja powiem jako sadownik wiśniowy, jak to wygląda, jeśli chodzi o wiśnie. Skup 90 groszy do złotych 20. Proszę sobie wyobrazić, że rwaczom, czyli pracownikom, którzy rwał te wiśnie, należy zapłacić co najmniej 40 groszy. Czyli praktycznie z tej złotówki już połowy pieniędzy dla rolnika nie ma. A gdzie jeszcze ceny nawozów, oprysków? Teraz trzeba jeszcze zapłacić ludziom, żeby ten sad przycięli. Dla mnie, jako dla rolnika, w tym roku można powiedzieć, że zostały może 10, może 15 groszy z całego tego interesu. To bardzo trudny rok i trzeba powiedzieć wprost, ze strony rządu, a rządzi nami podobno partia chłopska, nie ma żadnego wsparcia, przynajmniej ja takiego wsparcia nie widzę.
Dziękuję. Tego wsparcia nie widzi pan Grzegorz Socha, mieszkaniec Samborca. Czy ta sytuacja może być rozwiązana? Czy nasi rządzący mają plan na to, aby tę sytuację uzdrowić? No bo jeśli nie ma planu, no to nic tutaj się w tej materii nie zmieni. Będziemy pytać również o ten plan. Z tej ziemi jest również poseł Jarosław Rusiecki. Panie pośle, czy nasze władze, władze naszego państwa mają plan na to, jak tę sytuację uzdrowić? Czy jest polityka rolna, która by mówiła, co będzie jutro, pojutrze, za miesiąc i za dwa lata, jeśli chodzi o eksport płodów rolnych, o organizację rynku rolnego, o organizację handlu w Polsce? Czy pan jako parlamentarzysta, jako człowiek, który zasiada w Sejmie i kontroluje rząd, bo do tego są powołani posłowie niezależnie, czy są z opozycji, czy są z koalicji, do tego są, aby kontrolować. Czy są informacje o tym, że nasz rząd wie w ogóle, co się dzieje i wie, ma na to jakiś plan?
Szanowni Państwo, odpowiedź na pytanie to jest w dwóch aspektach. Pierwszym propagandowym, który codziennie słyszymy w telewizji, w radio, w wykonaniu pana ministra Sawieckiego i całego PSL-u, który odpowiedzialny jest za sprawy rolne już od 7 lat w kraju, że taka polityka jest i pewna propaganda. Natomiast życie zupełnie wygląda inaczej. Tutaj na placu targowym w Sandomierzu i w wielu innych placach targowych na terenie województwa świętokrzyskiego, ale i całego kraju widać, że tej polityki nie ma. Jest tylko bieżące łatanie dziur we wszystkich obszarach rolnictwa. Przed chwilą sadownik mówił, jak to ma miejsce w obszarze jabłek. Mieliśmy kilka tygodni temu ogromnie trudną sytuację w obszarze wiśni, czarnych porzeczek, szerzej owoców miękkich, ale i też sygnały docierają od rolników, którzy uprawiają zboże, rzepak, że te ceny, które w tej chwili otrzymują, ciężko pracując przy żniwowaniu, są horrendalnie niskie i trudno też również znaleźć miejsce do skupienia tego towaru. A jednocześnie wiemy, że płyną do Polski ogromne ilości zboża, ogromne ilości rzepaku z zagranicy, który jest magazynowany, to też warto zwrócić uwagę, przez wielkie firmy zarządzane przez ludzi związanych z PSL-em i na to rady nie ma. To jest po prostu z jednej strony, jak to w PRL-u mówiło się, co innego widzisz, co innego słyszysz, a co innego w ogóle mamy w rzeczywistości. Myślę, że za to jest odpowiedzialny PSL, jak tutaj słyszeliśmy od rolnika przed chwilą, partia, która chce uchodzić za partię chłopską. I to mamy, myślę, że i na poziomie rządowym, i na poziomie regionalnym, i na poziomie również struktur lokalnych, gdzie próbuje się wychwalać politykę PSL-u. Tej polityki skierowanej wprost do rolników, do gospodarstw rolnych, którzy chcą tak samo żyć na takim samym standardzie jak ludzie w mieście, tak samo dzieci wysyłać do szkoły, korzystać z usług w obszarze kultury, czy po prostu iść nawet na jakieś przyzwoite leczenie do miasta, tego również nie ma. To jest zespół naczyń połączonych. Rolnik nie sprzeda tutaj na targu, później nie będzie miał za co wysłać swoje dziecko do szkoły, żeby go odpowiednio wyposażyć, nie będzie miał na pójście do lekarza, a no, prozaiczna rzecz, szanowni państwo, kto na wsi dba na przykład o wizytę u dentysty. To jest po prostu coś, co jest trudne do nawet przewidzenia, jak rolnicy kosztem swojego zdrowia próbują utrzymać swoje gospodarstwo rolne, żeby dało utrzymanie rodziny. Kosztem wielu, wielu wyrzeczeń, jak również walczący w tej chwili aura jest bardzo zmienna w czasie żniw, gdzie rolnik musi uwijać się, wykorzystać każdy moment do zebrania zboża, a cóż, pomocy ze strony rządu w wspieraniu czy to zakupów, czy to płodów rolnych, czy to środków ochrony roślin, narzędzi, to są ogromne kwoty. Tej polityki rząd PO-PSL nie prowadzi od nie tylko ostatnich miesięcy, ale od 7 lat kosztem rolników.
Panie pośle, program nazywa się Po stronie prawdy. Pan powiedział tutaj bardzo istotną rzecz i chciałbym, aby pan ją potwierdził i rozwinął. Czy to prawda jest, że partia polityczna, która powinna dbać o to, aby płody rolne z Polski wyeksportować gdziekolwiek w świat za cenę, albo je przetworzyć na miejscu i wyeksportować, to ludzie związani z tą partią sprowadzają płody rolne do Polski?
Tak. Ja mam takie informacje i takie informacje coraz powszechniejsze są w kraju, że firmami zarządzającymi na przykład skupem zboża, skupem rzepaku, skupem mleka zarządzają firmy, które są związane z tak zwaną partią chłopską w naszym kraju. I mamy jeszcze tutaj drugi niezwykle niekorzystny aspekt. Większość firm przetwórczych to firmy, które są związane z kapitałem zagranicznym. I proszę zwrócić uwagę, w obszarze owoców miękkich mieliśmy taką sytuację, że ceny porzeczek, ceny wiśni były drastycznie niskie, pomimo tego, że doświadczył sadowników wiosną krótkotrwały mróz, który obniżył ilość zebranych płodów i pomimo to w Polsce ceny spadły, a już po sąsiedzku, za zachodnią granicą, gdzie podobne były warunki, ceny wzrosły i były wyższe za skup, tylko jedna jest cecha charakterystyczna. Zarówno zarządzający firmami przetwórczymi w Polsce, jak i na zachód od Odry, to ci sami właściciele w dużej części. Więc mamy do czynienia ze swego rodzaju również z mową cenową przetwórców, którzy no, bronią swoich rynków. Tu widać to niemieckich, a polskich rolników zostawiając na głębokiej wodzie.
Dziękuję. Rozmawialiśmy z panem posłem Jarosławem Rusieckim, posłem Prawa i Sprawiedliwości. Przejdę jeszcze raz do rozmowy z panem Grzegorzem Sochą. Panie Grzegorzu, tak patrząc na to, co słyszycie w telewizorach, w różnego rodzaju mediach o tym, jak ta sytuacja jest uzdrawiana, jakie są działania rządu. Czy przeciętny rolnik, tak jak stoi tutaj, tak jak jest u siebie w gospodarstwie, czy on spotkał się z jakimś urzędnikiem, który do niego przyszedł i powiedział, słuchajcie, jest plan na ratowanie tego, włączcie się w to, przyjdźcie tutaj, tam spotkanie, będzie tu zebranie, tutaj się podpiszcie, tu zrobimy to, tu tamto. Czy rolnik na co dzień widzi, że państwo coś robi?
Ze strony jakichkolwiek urzędów, proszę państwa, jest całkowita bierność. Ja przynajmniej w swoim życiu sadownika nie spotkałem się z taką sytuacją, żeby ktoś czy z urzędu samorządowego, czy państwowego próbował w jakikolwiek sposób nam pomóc. Tak naprawdę rolnicy są zostawieni kompletnie sami sobie. Można powiedzieć, że nawet jeśli powstają grupy producenckie, to jest po prostu oddolna inicjatywa rolników, którzy się zrzeszają, by ten towar jakoś tam lepiej sprzedać. Natomiast takiej jakiejkolwiek pomocy nie ma. Ja tutaj jeszcze chciałbym tak nawiązać do mojej poprzedniej wypowiedzi, dopowiedzieć jeszcze jedną rzecz. Proszę państwa, wiśnie sprzedajemy po złotówce, ale proszę sobie, niech każdy w mieście weźmie dżem wiśniowy, który będzie kosztował 3 złote i ile procent w tym dżemie jest wiśni, bo będzie 30%. Więc można powiedzieć, że kupując dżem za 3 złote, 30 groszy tylko z tego otrzymał rolnik, czyli wszyscy inni zarobili lepiej niż my tutaj producenci na samym dole i to jest po prostu fatalne. I tak jak tu były wcześniej wypowiedzi, jak powoli będzie wymierała wieś, to także zacznie powoli wymierać także i miasto, a wtedy można sobie zadać pytanie, właściwie dla kogo będą te urzędy, ci urzędnicy. I jeśli dzisiaj państwo nie interweniuje, nie widzi tej bardzo trudnej sytuacji na samym dole, no to stawia to duży znak zapytania, co z nami dalej. Ja powiem, mieszkam pod Sandomierzem w miejscowości Milczany. Ja już widzę, jak wielu młodych nie zostaje na wsi, nie przyjmuje tych gospodarstw, tylko po prostu wyjechali już za granicę, siedzą w Anglii, w Londynie. Często nawet tam pracują w rolnictwie, w gospodarstwach rolnych. Ale powiedzmy sobie wprost, ci młodzi ludzie, często nawet po studiach ogrodniczych, już tutaj na wieś nie wrócą. Te gospodarstwa będą powoli wymierać, a co nas jako mieszkańców spotyka? Idziemy do tych sklepów i ja zadam pytanie, czy ktoś jest w stanie w markecie kupić polską gruszkę? Spotkamy tam gruszkę hiszpańską, spotkamy tam, jak tu wcześniej słyszeliśmy, ziemniaki z Izraela. To jest jakieś coś zadziwiającego. Tu w zagłębiu rolniczym, sandomierskim, jeśli pójdziemy do marketów, nie kupimy polskich owoców czy też warzyw. Jeżeli nie wspomagamy własnego sadownictwa czy warzywnictwa, a wspomagamy zapewne wysoko dotowane warzywnictwo, sadownictwo zagraniczne, bo taka jest polityka, bo ta góra, bo to państwo nie widzi, że trzeba nas wspomóc, to proszę państwa, co będzie za 5, 10, 15 lat? Teraz już nie ma młodych, młodzi mają dzieci w Anglii, tu już nikt nie wróci. Te gospodarstwa będą, tak jak mówiłem wcześniej, powoli wymierać. Tu są jeszcze sadownicy, którzy, no może z ojca, mają to sadownictwo w krwi. Ale, no proszę państwa, tak jak ten tytuł tego programu, Kiszka, to można powiedzieć, że jest jeszcze delikatne słowo, bo można by tu naprawdę wiele gorszych słów powiedzieć o polityce rządu.
Panie Grzegorzu, czy jest tak, że często te gospodarstwa rolne, te sadownicze i nie tylko, są utrzymywane z tego, że syn lub dwóch synów pracuje za granicą, wysyła ojcu pieniądze na opryski, na cięcie, na zbiór i pielęgnację tego sadu? Czy rzeczywiście, czy ta sytuacja nadal ma miejsce, że te sady są utrzymywane z tego, co ludzie zarobią za granicą?
Proszę państwa, tak jest w bardzo wielu domach, że jedna osoba z domu jest za granicą, rzeczywiście te pieniądze przychodzą. Tutaj trzeba też wspomnieć, że ceny nawozów czy też środków ochrony roślin są po prostu horrendalne. Trzeba sobie też spójrzmy na aurę. Nieraz sadownik wyjeżdżając w sad opryska ten sad, a za 2-3 godziny jest deszcz i sadownik musi ten oprysk powtórzyć. Niejednokrotnie kilkaset złotych poszło po prostu z wodą. I rzeczywiście, gdyby nie to, że ktoś tam niejednokrotnie dorabia za granicą, czy w taki czy inny sposób gdzieś tam każdy rolnik szuka dodatkowych pieniędzy, to po prostu już być może ten sad, czy to gospodarstwo by upadło. I jeżeli, proszę państwa, no, gospodarstwo po gospodarstwie będzie wymierać. I wyobraźmy sobie za 10, 15, 20 lat, co wtedy? Czy będą tylko gruszki z Hiszpanii i nie będzie już polskiej gruszki? Nie będzie. Dzisiaj można powiedzieć, to jest niewyobrażalne, ale może za 20 lat będziemy kupować też niepolskie jabłka.
Dziękuję, mówił pan Grzegorz Socha. Widzę tutaj pana Marka Kwitka, pan był posłem również. Pamiętam pańskie działania, które zmierzały do tego, aby poprawić tę sytuację jako poseł. Co pan robił wtedy jeszcze, będąc posłem? I widać, że no, jakoś w skutku to wszystko nie przyniosło. Te apele pozostały jakoś nieusłyszane. Jakie były pańskie wtedy działania?
Ja doskonale przypominam sobie te nasze spotkania tutaj na giełdzie. To był okres lat 2008, 2009 i déjà vu, czyli wszystko wraca. Podobna sytuacja kryzysowa. Wtedy został wystosowany list otwarty do premiera Tuska, no bo 7 lat pan premier rządzi. Zbieraliśmy podpisy od sadowników z powiatu sandomierskiego i opatowskiego.
Ale również od samorządowców, z tego co pamiętam.
Samorządowców i wtedy nawet była sytuacja tego typu, że bez patrzenia na barwy polityczne. Bo często samorządowcy też są sadownikami, ogrodnikami i widzieli, jaka była wtedy sytuacja. Ja przypomnę, że wtedy 40-50 groszy kosztowała wiśnia i nawet, jak tutaj Grzegorz mówił, nie opłacało się wynajmować, bo nikt też nie za 20 czy za 25 groszy nie pójdzie zrywać wiśni. Te wiśnie zostawały wtedy na drzewach, wtedy była też wycinka sadów. No i rząd odpowiadał ustami pana ministra Sawickiego: rolnicy, zrzeszajcie się, zakładajcie grupy producenckie. No, problem wynikał z tego, że było za dużo nasadzeń, że to jest niekontrolowane przez państwo. No, sytuacja oczywiście tego typu, że wszyscy są winni oprócz rządu. W ogóle rolnicy, sadownicy temu rządowi i przez ten cały czas po prostu przeszkadzają. Rząd nie patrzy w żaden sposób perspektywiczny. Ja tylko chcę powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, że według badań do 2050 roku ludność świata wzrasta do 9 miliardów. Wzrost produkcji żywności ma nastąpić o 70%. Czyli Polska, będąc jednym z najbardziej rolniczych krajów Europy, może wyżywić całą tą Europę. Żywność stanie się takim produktem strategicznym, tak jak woda, tak jak ropa. I my, mając taki potencjał, wiedząc, jaka nastąpi sytuacja pod tym kątem w Europie, nie rozwijamy naszego rolnictwa, nie chronimy naszych gospodarstw rolnych, bo też są przecież założenia takie, że do 2015 roku powinno pracować według strategii rozwoju 11% tylko rolników na wsi. Tylko ja się pytam, gdzie ci pozostali mają właśnie szukać tej pracy, czy tak za granicą, czy te gospodarstwa rzeczywiście pod tym kątem będą po kolei padać. Teraz rząd, uważam, że będzie tłumaczył cały problem, całą sytuację trudną w rolnictwie embargiem rosyjskim. A przecież tak jak tu wcześniej też koledzy się wypowiadali, sytuacja była ciężka praktycznie odkąd zaczęła się sprzedaż płodów rolnych. Teraz to będzie słowo wytrych, wszystkim winna będzie embargo, cały problem, cała sytuacja. Unia nam powinna pomóc. To będzie na długo, a przecież wiemy, że w ten sposób problemów się nie rozwiązuje. Przecież rząd musiał mieć świadomość, jaki jest rynek rosyjski i niepewny. On jest chłonny, ale rzeczywiście tam często właśnie handel, gospodarka wykorzystywana jest w celach politycznych. I my w dużym stopniu, jeśli chodzi o produkcję jabłek, uzależniliśmy się od tego rynku. Nie szukaliśmy tych rynków poza nawet Europą czy nawet samej Unii. Jeśli pan minister Sawicki mówi, że wielkim sukcesem było zdobycie czy wejście na rynek algierski i tam my sprzedajemy 3000 ton jabłek, a w Rosji sprzedawaliśmy ponad 700 tysięcy. Mamy ponad 300 ambasad. W ambasadach są radcy handlowi. Przecież to oni też powinni właśnie szukać tych rynków zbytu. Jest fundusz promocji. Przecież rolnicy, ogrodnicy płacą na fundusz promocji. Jaką my mamy promocję? Jeśli na dzień dzisiejszy w polskich sklepach mamy 70% towarów zagranicznych. Ja ostatnio słyszałem nawet taką sytuację, że żeby zachęcać do kupowania polskiej żywności, polskich towarów, w Unii są prowadzone dyskusje, żeby każdy towar miał oznaczenie, z jakiego kraju pochodzi. I z tego, co ja słyszałem, to minister Sawicki jest temu przeciwny. Jest to po prostu niezrozumiałe. Rząd oczywiście sam się wyżywi. Rolnicy stanowią problem. Rolnictwo czy wieś to jest takie trochę niechciane dziecko, bo Platformie na rolnictwie nie zależy, bo tam nie szuka elektoratu. Natomiast PSL się bardzo dobrze urządził swoich, czy praktycznie swój elektorat. I nie ma tego przełożenia bezpośrednio na rolnictwo. Ja jeszcze o jednej rzeczy wspomnę. Wtedy podnosiliśmy sprawę umów kontraktacyjnych, żeby związać producentów z zakładami przetwórczymi, ustalić ceny minimalne, ceny maksymalne, żeby jedna i druga strona była chroniona. Zresztą te przecież zakłady przetwórcze też są dotowane ze środków unijnych na rozwój, prawda, ale pod takim kątem, że potem mają kupować polską żywność, polskie warzywa, polskie owoce, tak? I wtedy podjęta została próba, o tym się cały czas mówi. Mówi się o grupach producenckich. Grupy producenckie 5 lat kończą się środki i zaczynają mieć ogromne problemy. Nie ma planu żadnego, rząd żadnej strategii. Urzęduje praktycznie od kryzysu do kryzysu, od embarga do embarga, od afery do afery, od sondaży do sondaży i tylko przypomina sobie podczas kampanii wyborczej, że wtedy trzeba bywać na dożynkach, trzeba rolnikom mówić, jakie to sukcesy, jak się wieś Polska zmienia, tylko kto to zmienia? Czy zmienia to rząd, czy sami pracowici Polacy, chłopi?
Panie pośle, bo panu udało się uzyskać swoistego rodzaju poparcie w samorządach okolicznych bez względu na anturaż polityczny i z PSL-u, i z SLD, i z innych partii, wójtowie, burmistrzowie podpisali się pod pańskim listem do premiera, aby tę sytuację uzdrowić. To było już prawie 6 lat temu. Od tamtej pory nic się nie zmieniło, no bo się nie zmieniło. Widać, że po dzisiejszej programie i nie tylko, że nic się nie zmieniło. Czy ci ludzie w ogóle zreflektowali się, że organizacja, do której należą, nic nie czyni dalej w ich sprawie, bo jak sam pan powiedział, ci radni tych waszych miejscowości też są sadownikami, też z tego powodu cierpią, ale nadal tkwią w tych partiach i udają, że jednak może ta partia coś załatwi.
Zgadzam się z tym, że ta refleksja chyba nie przyszła. Z tym, że wtedy to był bardziej chyba krzyk już rozpaczy, bo rzeczywiście cena wiśni 40-50 groszy, kiedy się nie zrywa. Ja uważam, że ci ludzie podpisując się pod tym otwartym listem mieli nadzieję, że jednak rząd na taką sytuację kryzysową zareaguje. Nie zareagował. Troszeczkę było lepszych lat, jakby że cena wiśni czy innych owoców, warzyw zaczęła płacić, ale to nie da się powiedzieć. powiedzmy tylko czekać na kwestię samego rozregulowanego wolnego rynku. Tu musi być wsparcie, bo przecież no, towary, które sprzedawane są w Polsce, które zalewają właśnie nasze sklepy, to one są w bardzo dużym stopniu dotowane przez budżety krajowe tych państw starej Unii. I mnie się wydaje, że tej refleksji nie ma. Natomiast jest alternatywa. Ja cały czas mówię ludziom, że jest alternatywa, bo często się mówi, że nic się nie da zrobić, nic się nie zmieni, przyjdą wybory i znów będą się wszyscy politycy uśmiechać. Właśnie to wybory są tym czasem, gdzie tą kartką wyborczą można zmienić sytuację. Na zakończenie swojej wypowiedzi chcę tylko powiedzieć jedno. W okresie 25-lecia niepodległości największa dochodowość w polskim rolnictwie była w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Rok 2007 to było 5 tysięcy zysku średnio na gospodarstwo. Jaki mamy teraz zysk?
Dziękuję, mówił pan Marek Kwitek. Proszę państwa, jakie są zyski w gospodarstwach rolnych? Czy rolnicy się utrzymają, czy przetrwają? Co mogą zrobić sami rolnicy, aby móc się po prostu ratować? Zostańcie państwo z nami. Pan Roman Dragan jest kolejny naszym rozmówcą. Panie Romanie, pan jest akcjonariuszem tej giełdy. Jak wielkim pan jest potentatem w tej giełdzie?
Obecnie znajdujemy się na tak zwanej giełdzie. Mówię tak zwana giełda, ponieważ oficjalnie nazywa się to Sandomierski Ograniczony Rynek Hurtowy. Ta tak zwana giełda jest w moim przekonaniu pewnego rodzaju targowicą, gdzie odbywa się handel wolnorynkowy. Tak naprawdę mówiąc, jest to wolna amerykanka, ponieważ rolnik, który jedzie tutaj ze swoimi produktami, nie wie za ile sprzeda, nie ma minimalnej ceny, nie ma żadnej organizacji i główny właściciel tego rynku, głównym właścicielem jest Urząd Miasta, który posiada ponad 70% akcji. Natomiast ja jako scenariusz mam tu w złotówkach 400 parę złotych, co jest promilem bodajże w całej wartości tej spółki akcyjnej. I rolnicy, należy ich tu kilkadziesiąt w podobnych wysokościach udziału akcji i nie mamy żadnego wpływu na działalność tejże giełdy. A działalność giełdy polega na tym, że sprzedają tylko bilety, sprzedają wjazd. I to, że dzisiaj tu jest w miarę ładnie, jest posadzka, jest kostka, to zawdzięczamy wizycie papieża, na którą to w tym czasie się to zrobiło, bo wcześniej tu były doły, woda i tym podobne. A do tej pory nawet nie ma żadnego zadaszenia po to, żeby gdy pada deszcz czy też śnieg, bo również tu w zimie odbywa handel wczesną wiosną, jesienią. Nawet nie ma przeładunku pod dachem, tylko wszystko się odbywa to na gołym powietrzu. A dochody z tej giełdy są duże dla miasta. Jest to kilka milionów złotych. Jest to żyła złota dla Urzędu Miasta.
Panie Romanie, miasto prowadzi, jest większościowym akcjonariuszem tego rynku. Czy władze miasta, przecież tam są też Polacy, są obywatele, czy oni w Radzie Miasta, czy ci ludzie myślą o tym, żeby giełdę przekształcić w swego rodzaju ratunek dla okolicznej ludności, dla ludzi, którzy przecież do Sandomierza przyjeżdżają po zakupy, to ci rolnicy najczęściej tutaj przychodzą załatwiać różnego rodzaju sprawy, to tutaj są wszelkiego rodzaju urzędy. Czy władze miasta myślą o tym, aby tę sytuację uzdrowić, czy traktują tę giełdę tylko i wyłącznie jako źródło dochodu, tak jak placowe za parking, tak samo tutaj placowe tylko za wjazd?
No ja nie spotkałem się z inicjatywą ze strony miasta, żeby próbować zrzeszać sadowników, rolników w jakiejś organizacji. No,
trudno, żeby miasto miało zrzeszać rolników.
Tak, ale żeby wychodzić z inicjatywą, jednak wychodzić w jakiś sposób z inicjatywą, Taka inicjatywa jest w ogóle w Polsce niepodejmowana, natomiast dużo się w tym temacie mówi i sami sadownicy zakładają grupy producenckie.
Panie Romanie, kiedyś był taki pomysł, była nawet nie pomysł, to już była realizacja tego, żeby jakoś zorganizować ten rynek i żeby z tej giełdy tutaj stworzyć no, coś na miarę światową, tak aby tutaj było nie tylko handel jak w jakimś afrykańskim państwie, tylko tak, aby to było zorganizowane w najróżniejszy sposób, by było można zapakować towar, wymierzyć, wykalibrować i po prostu wyeksportować go nawet.
Były takie zamierzenia około 20 lat temu, 91, 2, 3 rok. Ja brałem również w tym udział, ale nic z tego nie wyszło. Jest tu też trochę taka sprawa, że rolnicy nie chcieli się wówczas zrzeszać i w dalszym ciągu jest jakiś problem z zrzeszaniem się rolników, ponieważ wielokrotnie nie dowierzają. Są nieufni, że ludzie, którzy zakładają to, często ich wykorzystują. Zatem próbują działać na własną rękę, jakby w ramach swoich możliwości. Jednak widzimy, że to się kończy i taka perspektywa nie może być. Musi być jednak inicjatywa i uważam to w dalszym ciągu, czy państwowa, czy samorządowa, żeby ludzi namawiać do integracji, pokazywać, co z tego będzie, a przede wszystkim pomagać im materialnie.
Dziękuję. Mówił pan Roman Dragan, członek, akcjonariusz również tej giełdy. Czy tą sytuację można uzdrowić? Czy mogą ją uzdrowić sami rolnicy? Czy muszą powołać jakieś grupy samoobrony wobec własnych interesów i iść na barykady z policją i z urzędami? Czy w cywilizowanym państwie, w państwie demokratycznym mają być tego typu metody, żeby po prostu się bronić? No bo taka sytuacja prędzej czy później doprowadzi do głodu na polskiej wsi. Zostańcie państwo z nami. Wracam do rozmowy z panem posłem Krzysztofem Lipcem. Panie pośle, grupy producenckie były swego rodzaju taką propozycją, aby tę sytuację uzdrowić. No one kończą już powoli swój żywot. Ci, którzy w tych grupach producenckich są, narzekają na to, że no, zjednoczyli się, ale to jakoś brak jest wyższego tutaj takiego celu, brak ludzi, którzy byliby w Polsce na szczeblu krajowym takimi osobami, które by koordynowały działanie tych grup, które by tych ludzi mobilizowały, no i również uczyły tego, że jak już w grupie, to w grupie, a nie poza grupą.
Nie, no tak, cel grup producenckich był jasny. Myśl, która towarzyszyła uchwaleniu ustawy w tej materii, była, można powiedzieć, przednia, ale tylko sama myśl. Natomiast jeśli chodzi o zaproponowane rozstrzygnięcia, one były fatalne, które tak naprawdę legły u podstaw tych upadku tych grup producenckich, które się zawiązały. W moim przekonaniu ten pomysł należy jednak podtrzymywać, bo zawsze, tak jak to się popularnie mówi, w grupie jest pewnego rodzaju siła, ale trzeba stworzyć odpowiednie uregulowania prawne, takie uregulowania, które dla grup producenckich będą przynosiły pewnego rodzaju ulgi. No nie może tak być, że grupa producencka będzie traktowana jako normalny podmiot gospodarczy, bo z całą pewnością tej konkurencji nie wytrzyma. No kolejne też związane z funkcjonowaniem grup producenckich dla rozwoju obszarów wiejskich to jest to, że taka grupa producencka daje również miejsca pracy dla tej działalności okołorolniczej, bo taka grupa musi prowadzić księgowość, ktoś tą grupą musi zawiadywać. No ale niestety my takie postulaty składaliśmy, próbowaliśmy w tym krótkim okresie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządziło, poczynić takie regulacje, aby rzeczywiście dla grup producenckich zapalić zielone światło. Niestety brakło tego czasu, później przyszła nowa władza i tak naprawdę zamiast poczynić, podjąć ten temat, pociągnąć go dalej, Polskie Stronnictwo Ludowe w tej materii rozłożyło ręce, a wręcz przyczyniło się do tego, że dzisiaj można powiedzieć, że mamy do czynienia ze schyłkiem grup producenckich. To jest temat, który trzeba podjąć od nowa i sądzę, że można stworzyć takie warunki, które dla grup producenckich, że grupy producenckie będą taką nadzieją dla polskich rolników. Bo to jest tak, grupa producencka może podjąć przecież i inne działania. Przecież to nie musi tak być, że rolnik sprzedaje to, co bezpośrednio wyprodukował, ale to przecież może przetworzyć. W ten sposób ogranicza się również rolę tak zwanych pośredników. No dzisiaj w Polsce mamy do czynienia z wielkim skandalem, że tak naprawdę na rolnictwie zarabiają ci, którzy do tej ważnej dziedziny gospodarki ręki nie przyłożyli. Ich rola ogranicza się tylko do tego, aby od rolnika skupić jak najtaniej, przewieźć do miasta, sprzedać drożej, zrobić na tym dobry interes, bo to jest kilkakrotna przebitka na danym produkcie. No i to jest problem, z którym państwo też musi się uporać. No ja od rolników wiem, że dzisiaj funkcjonują, oni to wprost nazywają pewnego rodzaju mafiami, które opanowały dany rynek i tam na zasadzie bez kija nie podchodź. To jest dyktat właśnie tych pośredników, którzy narzucają niską cenę, ba, mało. Państwo nie ma nad tym żadnej kontroli. Aparat skarbowy jest tutaj, patrzy na to z przymrużeniem oka, a przecież wiedzą o tym, że bez mała na każdej wsi, gdzie mamy do czynienia z jakąś produkcją rolniczą, to takie stanowiska obwoźnych skupów odpowiednich produktów funkcjonują i to funkcjonuje na krawędzi prawa, bo państwo z tego nic nie ma. Dla rolników to jest, że tak powiem, pewnego rodzaju gorset, bo oni muszą tam to sprzedać, bo z jednej strony wydaje się, że to jest wielka przysługa, że przyjeżdża ktoś na miejsce, skupuje ten towar, płaci niską cenę, no ale na tym robi największe interesy. No i ta cena, która już jest dla samego konsumenta w mieście, ona jeszcze to, co pośrednik poczyni na podbiciu tej ceny, to przecież też ten, kto sprzedaje, też narzuca swoje marże i to koło się zamyka. No tutaj dzisiaj też ładnie było pokazane to, w jaki sposób przyczyniły się do upadku polskiego rolnictwa i sadownictwa sklepy wielkopowierzchniowe, które też dzisiaj tak naprawdę w sposób niewłaściwy wpisują się w polską gospodarkę. Ja przypomnę, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość chciało wprowadzić podatek specjalny od sklepów wielkopowierzchniowych, od ich obrotów, bo tak naprawdę zyski, które tam są czynione, one są wprost wywożone za granicę. I to jest wielki ból polskiej gospodarki, której nie jest w stanie objąć rząd Platformy i Polskiego Stronnictwa Ludowego. I ja stawiam dalej tę propozycję. No dzisiaj, żeby w Polsce coś zmienić, trzeba postawić po prostu na nowych ludzi, bo ta misja tego rządu Donalda Tuska się już wyczerpała.
Panie pośle, zadam takie pytanie wprost, takie jakby zadali przeciętni tutaj ludzie, przecież znam ich, bo sam pochodzę z tego regionu. Co partia Prawo i Sprawiedliwość ma do zaoferowania tym ludziom? Bo ludzie mówią, przecież oni też już rządzili, oni pewnie też nic nie zrobią.
Nie, no tak, Prawo i Sprawiedliwość rządziło bardzo krótko, ale to jest tak, jak tutaj było powiedziane. To był złoty czas w dobie przemian ustrojowych dla polskiego rolnictwa. Wtedy jeszcze opłacało się produkować bez mała na wszystkich rynkach produkcji rolniczej. No weźmy chociażby rynek zbóż. Wtedy zażyto było około 450 zł, ponad 450 zł. Dzisiaj żyto rolnik oddaje po 250 zł. 270 zł to już jest bardzo, bardzo duża cena. I ja sądzę, że w tej materii państwo powinno w pewnym sensie kontrolować rynki produkcji rolniczej.
Ale państwo mówi, panie pośle, obecnie, bo coraz częściej to słyszę, że my mamy do czynienia w Polsce z jakimś wolnym rynkiem. No mnie wolny rynek to kojarzy się ze złodziejem, który ukradnie komuś portfel i nikt nie wie, jak to się dzieje, bo to jakaś dziwna siła ma działać na to, że będą zdrowe relacje cen, kupna i sprzedaży. No te zdrowe relacje nigdy nie istnieją w takim wypadku. Ten rynek mamy w polskiej konstytucji zapisany, że mamy do czynienia ze społeczną gospodarką rynkową. Tymczasem nasz rząd mówi o tym, że nie, wolny rynek, sami sobie radźcie.
Nie, no dokładnie tak to jest. Żeby to było z prawdziwego zdarzenia wolny rynek, społeczny rynek, to państwo musi ten rynek również kontrolować, bo po to stworzyło pewnego rodzaju mechanizmy i instytucje. No dzisiaj tutaj bardzo dużo mówiono o tak zwanej zmowie cenowej. Przecież istnieje w Polsce wyspecjalizowany urząd antymonopolowy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, który akurat tych rynków produkcji rolniczej, pomimo tego, że rzecz jest powszechnie wiadomą, w tej materii nie czyni żadnych przedsięwzięć, żadnych kontroli, tak aby te sytuacje zostały uporządkowane. Dzisiaj na tak zwanym wolnym rynku istnieje z prawdziwego zdarzenia wolna Amerykanka. I to jest rzecz, którą państwo polskie powinno uporządkować, bo jeśli tego nie uporządkuje, to po prostu będziemy mieli do czynienia z jednym wielkim chaosem. No wolny rynek to nic innego jak wyregulowanie tych zdrowych relacji pomiędzy kupującym i sprzedającym. Dzisiaj, jeśli chodzi o rynki produkcji rolniczej, mamy z całą pewnością dyktat tych, którzy kupują od rolników płody rolne, owoce, warzywa i to nie ma nic wspólnego z wolnym rynkiem.
Dziękuję, mówił pan poseł Krzysztof Lipiec. Czy to ma cokolwiek wspólnego z wolnym rynkiem? Myślę, że sami państwo po naszym dzisiejszym programie będą mogli to ocenić. Dzisiejsza sytuacja wygląda mniej więcej w taki sposób, jak poszukiwacze złota w Afryce, czy też diamentów. No, zdobędą diament, sprzedadzą go za grosze, a na rynku w Europie jest on wart. Wtedy bardzo wiele można za niego uzyskać. Podobnie rolnicy, nasi dzisiejsi rozmówcy, sprzedają swoje płody rolne po prostu cenach, które nie gwarantują mi nawet zwrotu kosztów. Zostańcie państwo z nami, by jeszcze bliżej przyjrzeć się tej sytuacji. Pan Krzysztof Szatan, mieszkaniec Sandomierza. Panie Krzysztofie, jest pan mieszkańcem Sandomierza, ale również członkiem Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości. Dla tych, którzy by nie wiedzieli, co to jest za organ.
Dzień dobry państwu. Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości jest organem, który sprawuje władzę ustawodawczą między kongresami. Moje przedstawicielstwo w tej Radzie Politycznej rozumiem w sposób następujący. Przekazuje sytuację na naszym tutaj terenie, ponieważ z naszego województwa świętokrzyskiego jest 5 przedstawicieli, prawda, ja jestem z Sandomierza, z przepięknej ziemi sandomierskiej, przekazuje informacje bieżące o sytuacji, która tu jest. Na podstawie tych informacji, które przy różnych okazjach są zbierane, powstaje program, który państwo macie okazję przeczytać, zobaczyć. Proszę państwa, ziemia sandomierska to jest...
Mówi pan o programie rolnym Prawa i Sprawiedliwości.
Oczywiście. Mówię o tym programie, który jest w tej chwili obowiązujący i który będziemy państwu prezentować. Proszę państwa, ziemia sandomierska to jest przepiękny kraj. Mieszkają tutaj pracowici, wspaniali ludzie. Tym ludziom trzeba pomóc. Trzeba pomóc im na szczeblu przede wszystkim tu lokalnym, bo władze centralne jak najbardziej, proszę bardzo, ale ja bym chciał aspekt tutaj, powiedzmy sobie, terytorialny poruszyć. Otóż doskonale wiemy, że każdą pracę ludzką można zniweczyć. Można ją zostawić i mieszkańcom ziemi sandomierskiej trzeba pomóc w prosty sposób. Trzeba ich zacząć reprezentować. Trzeba ich słuchać. Trzeba zacząć ich po prostu słuchać. Nie mówić, co mają robić, tylko próbować pomóc im w realizacji tego, co chcą robić. Przykładem są rozliczne inicjatywy, które się tutaj pojawiły. jest Sandomierski Szlak Jabłkowy, który znakomicie promuje nasz przepiękny owoc, jabłko sandomierskie. Odradza się Szlak Winiarski, który nawiązuje do, powiedzmy sobie, tysiącletnich tradycji Sandomierza. Dominikanie na stoku sandomierskim produkowali winogrona. To było, proszę Państwa, 1000 lat temu. Wracamy do tego. Nam tylko trzeba pomóc. Pomóc, wesprzeć. I to jest w zasadzie na dzisiaj problem podstawowy naszych mieszkańców. Trzeba zmienić tych, którzy nami rządzą. Trzeba dać szansę innym, którzy mają pomysł na to, którzy są związani z tą ziemią, którzy się z tej ziemi wywodzą i rozumieją właściwie właśnie patriotyzm jako pomoc przede wszystkim, jako pomoc tym, którzy tak ciężko pracują. Zapraszam Państwa do odwiedzenia naszej pięknej ziemi. Tu są wspaniali ludzie, gościnni. Pokażą Wam tą swoją pracę i Państwo zobaczą, jaki to jest wielki trud. A zarazem jesteśmy dumni z tego, że właśnie w naszym tu rejonie produkujemy wspaniałe jabłko sandomierskie, prawda? Jest rynek, który można udoskonalić, który należy udoskonalać, jak to mówili poprzednicy. Miasto ma swój udział, to znaczący udział w rynku, więc miasto musi być tu wiodącym organizatorem. Musi dbać o to, aby producent mógł tu dojechać. Prawda? W tej chwili jest dosyć skomplikowana sytuacja tu komunikacyjna wokół giełdy. Mamy pomysł, aby ten dojazd do tej giełdy troszkę ułatwić ludziom, prawda? Więc miasto może wiele zrobić. Podobnie powiat. Samorządy powinny, tak jak mówiłem wcześniej, reprezentować ludzi, słuchać tych ludzi i starać się ich wspierać.
Dziękuję, mówił pan Krzysztof Szatan, mieszkaniec Sandomierza. Słyszę tutaj również, że pan również chciałby się wypowiedzieć. Proszę się przedstawić i skąd pan jest.
Albert Polyt z Włostowa. I bardzo mi przykro, że tak cukrownię ktoś zlikwidował nam. Żyliśmy, ojciec, matka, taką cukrownię, piękno cukrownia, co była. Mieliśmy robotę, cała rodzina miała robotę. Zniszczyły, zostały mury. I chciałbym się dowiedzieć, kto to pozwolił rozwalić. Nie mówię jabłka jabłkami. Ja to panem wypowiadają. Niech będą jabłka i truskawki, ale na jabłkach, truskawkach nie będziemy żyli. Cukrownie zniszczyły nam, kto nam zniszczył? Rozwalił te cukrownie. Ja pojadę z panem i ja zobaczę, pan zostały z gliszcza. Z gliszcza zostały. Były krowy, mleczarnie, wszystko. A pan Kruczek wybudował cukrownię w Robczycach. Minister, kto mu zezwolił tam cukrownię w lesie wybudować? No wie pan co, to się głowa ma. Ja chociaż nie mam szkoły wielkiej, ale to jest, trzeba coś pomyśleć. Ja nie mówię. Dwie kozy, takie piękne dwie kozy, bo żeby mieć w spółdzielni ogrodniczej, miałem pieniądze, zakłady przetwórcze, wszystko było przetwórcze. Wszystko mieliśmy gdzie zbyt. Nie ma nic. Kupił Ukrainiec i robi co chce. To wie pan, co to jest? Wie pan, co to jest? To jest karygodne, co się robi w Polsce. Trzeba, ktoś musi wziąć się za te ręce. Tyle zakładów, tyle wszystkiego, nie ma nic. No nie ma nic. Nic nie mamy wokół w sandomierskiej ziemi, w Kielecczyźnie. Nie mamy nic. Zostaliśmy gołe i bose.
Proszę się jeszcze raz przedstawić.
Polit Albert.
Dziękuję, panie Albercie. Proszę państwa, kończymy nasz program. Czy głos między innymi pana Alberta przebije się do Sejmu, przebije się do rządu, przebije się do każdych kolejnych ekip rządzących, do tych ludzi, których w najbliższych wyborach samorządowych i jak również i parlamentarnych wybierzemy, obdarzymy swoim zaufaniem? Czy znowu się zawiedziemy? Trudno, o przyszłości można mówić wszystko, ale myślę, że tego typu programy ułatwią państwu podjęcie decyzji przy urnie wyborczej. Komu tym razem zaufać? Czy ci ludzie będą godni tego zaufania. Sytuacja jest tragiczna. Sandomierska kiszka, która odbija się nie tylko rolnikom i okolicznym mieszkańcom, ale każdemu z nas. Prędzej czy później ci ludzie porzucą swoje gospodarstwa i przyjdą po pracę do miasta. Za ile wtedy będziemy pracować na godzinę? Z tym pytaniem zostawiam Państwa. Adam Ślusarski, żegnamy się z Państwem z Sandomierza.